Rzeczywistość równoległa. 3 czerwca 2008. Informatyków czeka zmiana warsztatu, narzędzi, technologii i akcentów w budowie systemów. Całe nasze myślenie o komputerach musi ulec zmianie. Ostatnie 4 dekady to w informatyce czas nieustającego wzrostu mocy obliczeniowej w rytmie wyznaczanym przez prawo Moore. A. Od pierwszych procesorów i Intela 4004 poprzez królującą w latach 90 linię Pentium, aż po współczesny Core Duo trwa nieustający wyścig megaherców i liczby tranzystorów. W ostatnich latach zauważyliśmy jednak ciekawe zjawisko. Wzrost częstotliwości w zasadzie zatrzymał się około 3 GHz. Producenci Intel, AMD, Sun konkurują na innych polach zestawu instrukcji, rozmiaru pamięci podręcznej cache oraz liczby rdzeni. Dlaczego właściwie tak się dzieje? Dlaczego bariera 3 GHz okazuje się tak trudna do przeskoczenia? Przyczyny są zasadniczo dwie. Ciepło oraz czysto fizyczne ograniczenia związane z technologią półprzewodnikową i prędkością światła. A więc ciepło wydzielane w układach scalonych opartych na krzemie od dawna przysparza coraz większych trudności. Problemy z nim możemy poczuć, przykładając rękę do otworu wentylatora w naszym komputerze domowym albo usłyszeć, gdy komputer przenośny włącza dodatkowy wiatraczek, by ochłodzić procesor. Aby zrozumieć drugie ograniczenie, trzeba zastanowić się, co tak naprawdę znaczy 3 GHz. To 3 miliardy przełączeń zegara w ciągu sekundy. Jeden takt trwa jedynie 0,3 nanosekundy. Przez ten czas sygnał elektryczny przemieszcza się jedynie o kilka centymetrów. Czas ustalenia stanu bramki NAND wykonanej w technologii CMOS wynosi około 1 nanosekundy. Widać więc, że dalsze podwyższanie częstotliwości zegarów procesora napotyka na czysto fizyczne ograniczenia trudne do przezwyciężenia w obecnej krzemowej technologii. Dlatego od kilku lat rozwój architektur komputerów osobistych naśladuje ścieżkę rozwoju komputerów Enterprise w kierunku powiększania liczby rdzeni procesora, nie zaś zwiększania częstotliwości zegara. Tymczasem równoległe przetwarzanie informacji wnosi do informatyki, a w szczególności do inżynierii oprogramowania, zupełnie nowe zagadnienia. W najbliższych latach informatyków czeka zmiana warsztatu, narzędzi, technologii oraz akcentów w budowie systemów. Zmiana ta zapewne potrwa około 10 lat, ale sprawi, że na nowo zostaną rozdane karty i wszystko na tym rynku jest możliwe. S. 152521 równoległe zagadnienia. Symbolem problemów z współbieżnością pozostaje tak zwany prawo Amdahla. Mówi ono, że zdolność powiększenia mocy obliczeniowej systemu wieloprocesorowego jest istotnie ograniczona współbieżnością kodu wykonywanego przez ten system. Na przykład wykonanie na 10 procesorach programu, w którym 90% kodu może działać równolegle, daje jedynie około 5-krotny efektywny przyrost mocy obliczeniowej. Każdy dodatkowy procesor jest mniej efektywny. Duży uzysk daje natomiast powiększanie odsetka kodu wykonywalnego równolegle. Duża część aktualnie sprzedawanych komputerów osobistych zawiera mikroprocesory 2 i 4 rdzeniowe. Jednak domowe systemy operacyjne nie zawsze potrafią w pełni je wykorzystać. Stosują z reguły najprostsze możliwe rozwiązanie, alokując po prostu dany proces do danego rdzenia. Problem zaczyna się wtedy, gdy komputer wykonuje jeden proces, za to intensywny obliczeniowo, a więc absorbujący dużą część czasu procesora i powinien wykonać go równolegle na wielu jednostkach obliczeniowych. Jeśli wykonać test obliczeniowy na procesorze dwurdzeniowym, okazuje się, że nie tylko nie działa on 2 razy szybciej od procesora jednorodzeniowego, a czasami w ogóle nie działa szybciej. Problemy współbieżności znane są od czasów pierwszych wielozadaniowych systemów operacyjnych, czyli mniej więcej od 40 lat. Także algorytmy równoległe są stare jak architektury wieloprocesorowe, czyli niewiele krócej. Na przestrzeni tego czasu dobrze opisano zagadnienia związane z wielozadaniowością, ale niektóre kwestie rywalizacja o dostęp, blokowanie wątków i danych, semafory, sekcje krytyczne, przesyłanie kolejek komunikatów po raz pierwszy mają szansę zaistnieć w świecie popularnych systemów i aplikacji. S. 152522 walka z prawem Amdahla. Aby skutecznie walczyć z prawem Amdahla, czyli skalować efektywną moc obliczeniową komputera wraz ze zwiększaniem liczby rdzeni i procesorów, trzeba zupełnie inaczej budować systemy informatyczne na poziomie algorytmów i danych. Klasyczny przykład ilustrujący inny paradygmat programowania to sumowanie zbioru liczb, zagadnienie powszechne niemal we wszystkich zastosowaniach, ale przede wszystkim w przetwarzaniu danych na potrzeby systemów finansowo-księgowych i szeroko pojętego ERP. W normalnym, to jest jednowątkowym programowaniu zagadnienie takie realizowane jest przez sekwencyjne dodawanie kolejnych wielkości i utrzymywanie sumy kroczącej. Pierwsza plus druga, dodać trzecia, dodać czwarta i tak dalej. Tak napisanego algorytmu nie da się zrównoleglić, a tym samym dodanie dodatkowych procesorów nie przysporzy wydajności komputerowi, który realizuje takie zadanie. Trzeba zastosować inne podejście. Zbiór liczb podzielić na mniejsze części. Każdy z procesorów wykona dodawanie swojego podzbioru, a następnie dodane zostaną wyniki każdego dodawania. Wszystko brzmi prosto do momentu, gdy zdamy sobie sprawę, że całe zadanie będzie wykonane tak szybko jak najwolniejszy. Z kawałków. Co jeśli do dodawania zaangażowaliśmy 4 rdzenie, 3 już dawno dawno, w rozumieniu czasu mikroprocesora, oczywiście, zakończyły swoje zadanie, a czwarte dalej liczy? Decyzja, który robi co, podejmowana jest na początku, od niej więc zależy ostateczna wydajność całego algorytmu. Jeszcze lepszym pomysłem jest zastosowanie bibliotek, w których podstawowe problemy zostały rozwiązane przez specjalistów od programowania równoległego i zamknięte w postaci gotowych do wykorzystania bibliotek algorytmów, uwzględniających architektury wielordzeniowe i wieloprocesorowe. Problem polega na tym, że takie biblioteki dostępne są na razie głównie na architektury superkomputerów, a ich ceny przeciętnego użytkownika komputera, a nawet przeciętnego producenta oprogramowania, przyprawiłyby o palpitację serca. Problem odpowiedniego podziału zadań to dopiero pierwsze z wyzwań programowania równoległego. Drugie, ogromne zagadnienie, to dostęp do danych. Każdy, kto kiedykolwiek programował aplikacje bazodanowe, zetknął się z pojęciem bloka klocków na danych. Równoległy zapis do danych zawsze stwarza ryzyko niespójności i sposobem radzenia sobie z tym problemem jest blokowanie danych na czas zapisu i zarządzanie blokadami. S. 152523 zmieniony paradygmat. Generalna zasada programowania równoległego brzmi: im więcej możliwości podziału programu na niezależne wątki, tym lepiej taki program będzie działał na architekturach wieloprocesorowych i wielordzeniowych. Jednak tym więcej wysiłku będzie wymagała synchronizacja wątków, zarządzanie dostępem do danych oraz testowanie i debugowanie takiego programu. Współczesne pokolenie inżynierów oprogramowania wyrosło na językach, narzędziach i paradygmatach, które problem równoległego przetwarzania ignorowały albo traktowały pobieżnie. Symbolem tych czasów jest pojęcie głównej pętli, wound loop, w której program w kółko się kręci, czekając na reakcję użytkownika, a następnie wykonuje zlecone przez niego zadanie i powraca do głównej pętli. Systemy współbieżne, przygotowane do wykonywania na architekturach równoległych, powinny być konstruowane inaczej. Zasadniczo, słowo klucz to dekompozycja, a więc po pierwsze, dekompozycja programu algorytmu na takie elementy, które będą mogły być niezależnie wykonywane. Jeśli więc mamy do czynienia z przedstawionym powyżej problemem dodania zbioru liczb, to algorytm nie może zakładać sumy kroczącej, bo to wymusza sekwencyjność działania. Zamiast tego, powinien podzielić cały zbiór na elementy i obliczać każdy z nich w osobnym wątku. Tak jak to podano powyżej, zadanie robi się bardziej skomplikowane, kiedy nie mamy do czynienia z banalnym dodawaniem liczb, a porządkowaniem zbioru, wyszukiwaniem informacji w drzewie, zadaniami związanymi z modelowaniem i symulacją albo obliczeniami krzywych i powierzchni w zastosowaniach związanych z grafiką komputerową. Możliwości automatycznego zrównoleglenia programu napisanego z myślą o architekturze jednoprocesorowej są bardzo ograniczone. Zasadniczo, projektant algorytmu, a więc najczęściej programista, musi budować program z równoległością w głowie, czyli podejmować najdrobniejsze decyzje ze świadomością, jakie konsekwencje rodzą one w wieloprocesorowym i wielordzeniowym świecie. Drugi problem to odpowiednie zarządzanie danymi, tak by każdy proces miał w wyłącznej dyspozycji możliwie dużo z tego, na czym musi pracować, a odpowiednie synchronizacje danych nie spowalniały wykonywania całego programu. Poniekąd pochodnym problemem jest dostęp do zewnętrznych urządzeń, mówiąc ogólniej, do tzw. IU, co tradycyjnie jest piętą achillesową architektury sprzętu i systemów desktop, mówiąc kolokwialnie. PC, Windows i popularne aplikacje nie są zaprojektowane na wielordzeniowy świat i trzeba je po prostu przemyśleć od nowa. Trzeci, osobny problem, to połączenie jednego i drugiego, czyli takie zdekomponowanie algorytmów programu oraz danych, na których program pracuje, żeby wszystko razem działało na danej liczbie procesorów rdzeni w kontekście danego zastosowania albo, jeszcze lepiej, możliwie dobrze skalowało się wraz ze wzrostem liczby jednostek centralnych, nazywając moc obliczeniową deadload i snując wizję o jej dostępności na żądanie w internecie. Musimy pamiętać, że skalowalność tej chmury w znacznej mierze zależy od naszej zdolności do budowania programów, które są zasadniczo bardziej równoległe w każdym wymiarze niż dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić aplikację MassHub komponowaną z serwisów SOA, z których jedna, krytyczna, usługa nie skaluje się razem z całą resztą, bo została stworzona w sposób wykluczający równoległe przetwarzanie. Nieco na marginesie powyższych rozważań warto wspomnieć o koncepcji zwanej speculative execution, czyli wykonaniu programu na wszelki wypadek. Większość współczesnych aplikacji jest interaktywna, czeka na reakcję użytkownika i przez większość czasu procesor czeka na biegu jałowym i dlop. Speculative execution to pomysł, aby procesory wykonały niektóre akcje w przewidywaniu działań użytkownika. Gdyby użytkownik akurat wybrał daną opcję, wyniki byłyby dostępne od ręki. Wielorodzeniowe i wieloprocesorowe architektury pozwalają wykorzystać każdą jednostkę, aby taki spekulatywny wątek wykonać. S 152524 nowe narzędzia. Zeigmundie, Chief Research and Strategy Officer Microsoftu, dosadnie ujmuje problem. Niemal całe istniejące oprogramowanie musi zostać napisane od nowa. Oczywiście ma na myśli przede wszystkim oprogramowanie z niższej i średniej półki, bo takim zajmuje się jego firma. Serwerowe systemy Mission Critical od dawna tworzone są na wieloprocesorowe architektury. Niemniej narzędzia, którymi dzisiaj dysponują ich architekci i inżynierowie, dostosowane są bardziej do świata superkomputerów, gdzie zagadnienie równoległego przetwarzania jest znane i rozwiązywane od dekad, nie zaś do zadań dla domów i przedsiębiorstw, jakimi dotychczas zajmował się Microsoft. Optymalne rozwiązanie danego problemu na architekturze wieloprocesorowej wymaga głębokiej wiedzy zarówno o jego naturze, jak i o niskopoziomowych mechanizmach związanych z zarządzaniem wątkami, zarządzaniem danymi i dostępem do nich, komunikacją międzywątkową itd. Prowadzenie takich analiz i korzystanie z takich mechanizmów możliwe jest w przypadku produktów tak podstawowych jak system operacyjny, przeglądarka czy motor bazy danych, tworzonych przez najtęższe umysły na świecie, ale nie w rzemiośle, które uprawia kilkadziesiąt milionów rozsianych po globie programistów aplikacji biznesowych. Oni muszą dostać przyjazne narzędzia i metody oraz proste wskazówki. Rób tak, nie rób siak. Warto zauważyć, jak wiele pojęć ulegnie zmianie. W tej chwili techniką powszechnie stosowaną podczas testowania albo debugowania aplikacji jest tak zwany single step ping, czyli przejście programu linia po linii. A co zrobić, jeśli sekwencja kroków jest niedeterministyczna, zaś wynik obliczenia w linii programu zależy nie tylko od tego, co dzieje się w danym debugowanym wątku, a co dzieje się we wszystkich? Podobnie z inną techniką debugingu, podglądem wartości zmiennej. Aktualnie programista milcząco zakłada, że jeśli sam jej nie zmienił, wartość zmiennej pozostaje niezmieniona. To fundamentalne założenie jest nieprawdziwe w przypadku danej dzielonej pomiędzy wątkami i procesorami. Tam wartość zmiennej może zostać zmieniona, jeśli tylko zmienna leży w obszarze pamięci dzielonej pomiędzy wątkami. Jeśli dodać do tego rewolucję Web 2.0, czyli korzystanie ze zdalnych usług obliczeniowych dokładnie w ten sam sposób, w jaki korzysta się z lokalnych programów i bibliotek, trudność staje się podwójna. Nie dość, że aplikacja jest tworzona w sposób równoległy, to jeszcze znajduje się i fizycznie jest wykonywana zupełnie gdzie indziej niż programista i jego narzędzia. S 152524 równoległy świat. Jedno jest pewne, powoli kończy się czas komfortu w programowaniu, złudzenia, że mamy do czynienia z liniowym, deterministycznym i jednowątkowym światem. Nie tylko narzędzia programistyczne, ale całe nasze myślenie o komputerach musi ulec zmianie. Architektury komputerów to dopiero początek. Równolegle nomen omen, trzeba rozwijać technologię architektur heterogenicznych systemów wieloprocesorowych manycore, urządzeń peryferyjnych, komunikacji itd. A zatem wszystkim prace nad algorytmami oraz narzędziami programistycznymi. Wspomniany już Zeigmundie mówi, we must bring back to computer science. Wszystko musi się zmienić, żeby wszystko mogło zostać po staremu, mówi w powieści Lampart Giovanniego di Lampedusy jeden z jej głównych bohaterów. Nowy, wieloprocesorowy, wielordzeniowy, wielowątkowy i rozproszony świat przeora metody i narzędzia pracy inżynierów systemów. A wszystko to po to, byśmy jak dawniej mogli budować oprogramowanie wspierające rozwój biznesu. Autor dziękuję dr. Inż. Pawłowi Wolniewiczowi z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego za konsultację podczas pisania tego artykułu.